Wakacyjne spotkania z Janem Pawłem II dla młodzieży.
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga.
Spotkanie 10. Kraków Skałka. 8 czerwca 1979 rok. Piątek. Przemówienie do przedstawicieli świata nauki i kultury zgromadzonych w kościele ojców Paulinów na Skałce. O godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu odbywa się uroczyste zamknięcie duszpasterskiego synodu archidiecezji krakowskiej. Po liturgicznym powitaniu w bramie katedry papież udał się do tronu przed wielkim ołtarzem. Zgromadzeni członkowie synodu śpiewają hymn do Ducha Świętego oraz składają wyznanie wiary, po czym następuje relacja o dokumentach synodalnych oraz złożenie tychże Ojcu Świętemu. Rozpoczyna się msza święta, odprawiana po raz pierwszy w dziejach polskiej liturgii i Kościoła Powszechnego według formularza o błogosławionej Jadwidze Królowej. Tymczasem na Skałce zbierają się młodzi, którzy nic sobie nie robią z barier, murów, furt i furtek. Zapełniają korytarze pobliskich ulic, zaułki, bulwary, ogrody, Pauliński i Augustianek. Rozbrzmiewają pieśni, recytacje, trwają rozmowy. Godzinami oczekują na Ojca Świętego. Jan Paweł II we wnętrzu paulińskiego kościoła świętego Michała Archanioła i świętego Stanisława biskupa męczennika nad kryptą z grobami zasłużonych spotyka się z przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki, w imieniu których wita go przedstawiciel ze studiów, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz Ulewicz. Papież wygłasza krótkie przemówienie. Wszystkich zaprasza do siebie, do Watykanu.
Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę? Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak, kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła. Im bardziej wzrok natęża, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalsze od słońca oddzielają cień. Im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Moje życie. Więc w mroku jest tyle światła. ile Boga wstępującego na brzegi duszy. Więc w rogu jest tyle światła, ile życia
Kraków jest miastem ogromnie bogatym. Całe dzieje przeszły przez to miasto i chciały w nim pozostać. Chcieli pozostać królowie polscy w katedrze na Wawelu, w podziemiach, w sarkofagach. Już zabrakło miejsca dla zasłużonych. Tylko najwięksi wieszczowie narodu, Mickiewicz i Słowacki, znaleźli tam jeszcze osobną kryptę. I wówczas powstała myśl, żeby tą kryptą dopełniającą Wawelu stała się właśnie Skałka. Dobrze, że nasze spotkanie z ludźmi, których zasługi dla tego, przez co naród jest sobą, to znaczy dla kultury, odbywa się właśnie tutaj na Skałce. Pragnę za to spotkanie w tym miejscu tak wymownym szczególnie i serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy tutaj jesteście, zarówno przedstawicielom świata nauki. Wielka jest tradycja świata nauki w Krakowie. Nawet nie trzeba o tym przypominać. Jest wielka, bo bardzo długa, najdłuższa w Polsce. Jest wielka, bo znakomita. Zawsze ta nazwa Uniwersytet Jagielloński wywołuje na całym świecie skojarzenie najwyższej rangi. Chyba tylko kilka jest takich uniwersytetów na świecie, które takie skojarzenia wywołują.
Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę? Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak? Kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła.
Dzisiaj żyjemy w epoce ogromnego narastania zainteresowań, zapotrzebowań, techniki. Kraków także stał się wielkim środowiskiem techniki już w okresie międzywojennym, z chwilą, kiedy powstała tutaj Akademia Górniczo-Hutnicza, po wojnie zaś Politechnika. To znowu wielki rozdział kultury naukowej, ale także i kultury praktycznej naszego miasta. Przepraszam jeszcze raz, jeżeli cokolwiek pominąłem. Próbowałem to wszystko powtórzyć, odtworzyć w mojej pamięci z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że jako do niedawna jeszcze metropolita krakowski starałem się pozostawać w kontakcie z tym bogatym i zróżnicowanym światem krakowskiej inteligencji na różne sposoby. Przede wszystkim posługując jako duszpasterz, czasem głosząc rekolekcje, a potem już jako biskup zapraszając do siebie reprezentantów poszczególnych dziedzin nauki czy też profesji inteligenckich na spotkania, czasem na sesje specjalistyczne, a najczęściej na spotkania okolicznościowe, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. I z dzisiejszej okazji korzystam, ażeby przede wszystkim wszystkim tutaj obecnym Państwu podziękować za to, że chętnie przychodzili na różne zaproszenia, żeśmy mogli przy tej sposobności lepiej się poznawać, omawiać zagadnienia bliskie Wam i mnie, żeśmy mogli łamać się opłatkiem, żeśmy mogli śpiewać kolędy, gdyby to był inny okres roku i inna sytuacja, prawdopodobnie wielu tu obecnych zażądałoby ode mnie, ażebym zaśpiewał tę góralską kolędę. Ale ja się teraz stałem bardziej wymagający i powiadam tak, jeżeli chcecie słyszeć tę kolędę, musicie przyjechać do Rzymu. Właśnie ten Kraków Uniwersytetu i Kultury należy ściśle do mojego życiorysu. Jednakże chciałbym nie tylko potwierdzić to, co powiedział, ale może nawet to i owo jeszcze dodać. Moja miłość do Krakowa jest starsza niż mój pobyt w Krakowie. Państwo wiedzą, że urodziłem się poza Krakowem, ale żyjąc na co dzień poza Krakowem, w Wadowicach, stale do Krakowa tęskniłem i uważałem za wielki dzień w moim życiu, kiedy po zdaniu matury w 1938 roku już się tu na stale przeprowadziłem i zacząłem uczęszczać na Uniwersytet Jagielloński, wydział wówczas filozoficzny i specjalizację filologia polska. Stąd pochodzi najwięcej moich kolegów i koleżanek tym samym czasie studiujących albo na latach wyższych, tak jak właśnie profesor Kulewicz, albo też na moim roczniku. Chcę dodać, że na tym roczniku studiowało także bardzo wielu czynnych literatów, poetów. Niektórzy są dzisiaj doskonale znani. Ja byłem wśród nich nieco zakonspirowany i zostałem zakonspirowany właściwie aż do dnia wyboru na papieża. Natomiast z tym dniem zostałem zdekonspirowany nie tylko przed Polską, ale przed całym światem. Już nie wiem, co z tym mam zrobić. Po prostu niech leci. Po prostu niech leci. Ciekawa rzecz, niektórzy nawet uważają, że to coś warta, a ja podejrzewam, że nie uważaliby tak, gdyby się nie stało to, co się stało. Ale dajmy temu spokój. Muszę przyznać, że nie byłem zbyt wytrwały w tym przywiązaniu do humanistyki. Skoro już w okresie okupacyjnym przeszedłem na inną drogę powołania i zacząłem na tej innej drodze powołania, to znaczy w kapłaństwie, pracować, to wówczas na nowo otworzył się przede mną świat uniwersytecki, ale już przede wszystkim od strony młodzieży akademickiej. Bardzo szybko zacząłem pracować jako duszpasterz akademicki, a skutki tego duszpasterstwa akademickiego są takie, że wśród osób, które wtedy to duszpasterstwo moje osobiste obejmowało, chyba dzisiaj już 5, 4, 6 jest członkami Polskiej Akademii Nauk, z czego się ogromnie cieszę. Zacząłem też, tak się złożyło, ja z powołania kapłan, z wykształcenia humanista, polonista, obcować przede wszystkim z ludźmi, którzy reprezentowali dziedzinę, na jakiej się najmniej znałem i do dzisiaj najmniej znam. To znaczy z przedstawicielami nauk ścisłych, w szczególności fizyki oraz techniki. To byli moi serdeczni przyjaciele, naprzód na etacie jeszcze studentów, potem na etacie pracowników nauki, bardzo szybko na etacie samodzielnych pracowników nauki. O tym wszystkim wspominam i wciąż się obawiam, że jakichś rzeczy nie poruszam tutaj wystarczająco. Z jakichś długów się nie wypłacam w właściwej mierze. Chciałbym więc raz jeszcze powiedzieć, że jestem dłużnikiem wielu spośród Państwa. Jestem dłużnikiem zarówno starszego pokolenia, spośród tego starszego pokolenia wielu już znakomitych uczonych, profesorów krakowskich, albo też wielkich ludzi kultury. Nie żyję. Niektórym mogłem oddać ostatnią posługę już jako arcybiskup, krakowski czy kardynał, nigdy nie zapomnę pogrzebu świętej pamięci profesora Pigonia, czy świętej pamięci profesora Niewodniczańskiego, czy profesora Klemensiewicza, czy wielu innych, przepraszam, jeżeli w tej chwili pamięć mnie zawodzi, wielu profesorom i innym znakomitym ludziom kultury polskiej mogłem oddać tę posługę w czasie, kiedy byłem biskupem, a potem metropolitą krakowskim i kardynałem. To, co się stało w dniu 16 października ubiegłego roku, co jest jakimś arcanum dei mysterium, niezbadaną tajemnicą Bożą, to także pragnę, ażeby przysłużyło się oczywiście Kościołowi powszechnemu, bo takie jest posługiwanie Piotra, ale żeby przysłużyło się w jakiejś mierze szczególnej ojczyźnie mojej, kulturze polskiej, nauce polskiej, narodowi polskiemu, wszystkiemu, co Polskę stanowi. Cieszę się, że stoimy tu na tym miejscu tak brzemiennym w pamiątki historyczne, we wspomnienia historyczne. Może to miejsce samo za nas przemawia i samo za nas się modli, ażeby ten człowiek, który w jakimś sensie odszedł z Polski, musiał odejść, mógł jednak tym bardziej być w Polsce i służyć Polsce. Takie jest moje pragnienie. W każdym razie, żebym nie przyniósł ujmy mojemu narodowi. Przynajmniej tyle. Nie myślę o tym, żebym zasłużył na groby zasłużonych na skałce, ale żebym mógł jako tako służyć Polsce, służąc całemu Kościołowi.
Gdy szukał nas po domach całej ziemi, kiedy wędrował przez góry i morze, to siedzieliśmy w strachu zatajeni, bo przerażonym jest w ciemności dobrze. Słuchali, ale mało kto słyszał, każdy przeinaczał, bo chciał żyć dalej na tej dolinie płaczu. masz wędrować po drogach tej ziemi. Zawsze samotnie, bo po co z innymi? Gdy uczył nas wolności Bożych dzieci, też krzyczeliśmy wolność, ale kto rozumiał? I nawet dziś grzebiemy się wśród śmieci. Być dzieckiem Bożym dalej nikt nie umie. Gdy mówił, wszyscy niby go słuchali, ale mało kto słyszał, każdy przeinaczał.
Radio Walczącej Stolicy. Nadajemy komunikat specjalny. 4 września. Dzisiaj grupa bojowa Rheinefarta rozpoczęła generalny szturm na Powiśle. Niemcy bombardują Powiśle również z powietrza. Wielkie zniszczenia ludnościowe i materialne. Bomby uszkodziły elektrownię, drukarnię przy Szpitalnej 12, hotel Wiktoria, w którym był sztab pułkownika Montera. Ewakuujemy część ludności do Śródmieścia. Tymczasem w Śródmieściu Niemcy wysadzili jedną z bocznych ścian kościoła Świętego Krzyża. Oddział majora Bartkiewicza zatrzymał niemieckie natarcie idące z ogrodu Saskiego w kierunku ulic Mazowieckiej i Kredytowej. Uszkodziliśmy niemieckie działo szturmowe i 2 Goliaty. Jeszcze Polska nie zginęła.